marcu 2020 roku zostaje ogłoszona pandemia, a w grudniu jest szczepionka? Jak myślę, znacząca część moich rodaków, ja źle znoszę przymus. Forsowano szczepienie dzieci. Dla mnie to jest absolutnie niegodziwe. Zaczyna się straszenie mandatami, straszenie kuratorem, odebraniem czy ograniczeniem praw rodzicielskich. Takie historie są. Czemu w Polsce mamy tak rozbudowany kalendarz szczepień? W sytuacji jak w innych krajach on nie jest taki rozbudowany. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że mamy całą nowoczesną medycynę wrzucić do kosza, że wszystkie szczepionki są do luftu. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli odrzucimy wszystkie szczepionki, to ryzykujemy, że choroby, które udało nam się wyeliminować, jak polio na przykład, że one wrócą. Totalne zamknięcie życia na całym świecie, zatrzymanie życia na całym świecie, że to było za daleko idące i że takich rzeczy nie wolno robić. Tak w drugą stronę, odpowiedzialność powinna nas skłonić do tego, że biorę pod uwagę zdanie ekspertów, mamy jedną ojczyznę, tak? Że mamy jeden kraj, to jest nasz wspólny dom, możemy się różnić, ale że wszyscy się jakoś w nim szanujemy. No tego nie ma.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo nisko, Anna Pawelec. Już przedstawiam naszego gościa, którego doskonale Państwo znacie, bo to jest ksiądz profesor Piotr Kieniewicz, sekretarz zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Niezmiennie szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Nic się nie zmieniło.
Nic się nie zmieniło, nawet dzisiaj żeśmy mieli spotkanie nasze.
No i to ciekawe w temacie, o którym my dzisiaj będziemy rozmawiać, więc ksiądz profesor będzie tutaj na bieżąco, więc może trochę zdradzi tego, jak to wygląda od kuchni, ta praca nad tymi zagadnieniami. Czy zaszczepił się ksiądz przeciwko COVID-19?
Nie. Nie zaszczepiłem się, dosyć banalny powód był, podstawowy. Ja zdążyłem przechorować, zanim pojawiła się szczepionka, więc w sytuacji, jeżeli organizm się styka z patogenem, uzyskuje przeciwciała na ten patogen, to potem nie ma sensu, żeby go jeszcze raz konfrontować z tym patogenem po to, żeby uzyskać przeciwciała, skoro one już są. Więc jeżeli mam odporność przechorowania i niektórzy mówią, że ona jest lepsza niż ta ze szczepień, to dotyczy zresztą nie tylko COVID-a, że odporność przechorowania jest skuteczniejsza, jest z reguły trwalsza, no to nie ma powodu wtedy, żeby dodatkowo obciążać organizm szczepieniem. Więc to jest podstawowy powód, dla którego się nie szczepiłem. Osobna kwestia to jest to, że jak myślę, znacząca część moich rodaków, ja źle znoszę przymus. Jak ktoś mi mówi, że muszę, to ja wtedy od razu reaguję, nie muszę. Nie muszę. Swoją drogą, dla mnie jeden z najpoważniejszych problemów przy tym szczepieniu to był właśnie przymus. Dlatego, że naruszał jedno z podstawowych praw pacjenta, że na zabieg medyczny na zdrowym organizmie trzeba mieć zgodę pacjenta. No więc nie można go zmusić do tego, żeby poddać zabiegowi medycznemu kogoś, kto jest zdrowy.
Ale to byłby jedyny powód, dla którego ksiądz by się nie zaszczepił, czy jednak wchodziło tu w rolę właśnie, nie wiem, czy kwestie medyczne, czy sumienie, moralne kwestie?
Znaczy się, kwestia zgody to jest kwestia ściśle moralna, tak? Bo to jest ochrona mojej godności jako pacjenta. I dlatego mój sprzeciw tutaj, zresztą on dotyczy wielu sytuacji, na przykład bardzo rozbudowanego kalendarza szczepień dla dzieci, że jest przymus w tym względzie, w sytuacji, kiedy no, dzieci są zdrowe i się je poddaje dosyć poważnym obciążeniom immunologicznym, podczas gdy fizjologicznie znacząca część tych obciążeń nie jest konieczna, w moim przekonaniu, że można tę odporność dzieci budować przez właściwe odżywianie, to znaczy nade wszystko przez odżywianie piersią, przez właściwe wychowywanie. Znaczy odżywianie to jest także to, że nie dajemy jedzenia wysoko przetworzonego, które organizm obciąża i w pewnym sensie też rozleniwia systemy różne, zresztą nie tylko dziecięce, ale że mamy też możliwość uzyskania odporności na przynajmniej niektóre choroby w trybie przechorowania chorób, o których mówimy, że to są dziecięce choroby. Że one, dziecko je przechodzi inaczej niż dorosły, łagodniej i bezpieczniej i uzyskuje odporność na całe życie. W sytuacji, kiedy odporność zaszczepienia jest na kilkanaście lat tylko.
Ale jeżeli nie przechoruje jako dziecko pewnej choroby, to później jest większa możliwość, że przechoruje jako dorosły dużo ciężej.
Więc dosyć ciekawa jest sytuacja, jeśli się nie mylę, z różyczką. Mianowicie, jeżeli dziecko przechoruje różyczkę jako dziecko, no to ma odporność na całe życie. Jeżeli zostanie zaszczepione, nie przechoruje jako dziecko. Ale po kilkunastu latach odporność uzyskana ze szczepienia zanika w znaczącym stopniu. I to dziecko może zachorować na różyczkę, chyba że będzie szczepione ponownie. Więc to nie są te same rodzaje odporności. I w związku z tym taka bezkrytyczna fascynacja stosowania zaawansowanej medycyny, że to jest zawsze lepsze niż metody, nazwijmy je babcine, tradycyjne, że to jest chyba nieroztropne jednak, że mądrość ta ludowa, że ona jest mądrością. Oczywiście, ja nie chcę przez to powiedzieć, że mamy całą nowoczesną medycynę wrzucić do kosza, że wszystkie szczepionki są do luftu, że należy z tego zrezygnować, wyrzucić do kosza, podeptać, spalić na stosie i tak dalej. Absolutnie nie.
Ale to są wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa czy słuszności też?
To znaczy w ogóle ze szczepieniami, czy szerzej z medycyną, bardzo rzadko się zdarza tak, że mamy problem, który jest tylko jednowymiarowy. Ze szczepieniami to jest, może być tak. Kiedy te szczepienia podajemy? W jakim natężeniu je podajemy? W jakim wieku dziecka, w jakim stanie zdrowia dziecka je podajemy? Ale też, jak te szczepionki zostały wyprodukowane. Czy to mamy do czynienia z wirusami żywymi, czy martwymi? Czy to jest hodowane albo testowane z wykorzystaniem ludzkich linii komórkowych, czy zwierzęcych linii komórkowych? Więc tych pytań jest naprawdę dużo. I powiedzieć, że ktoś, kto mówi, ja bym chciał uzyskać odpowiedzi na te pytania. Chciałbym uzyskać jakąś gwarancję bezpieczeństwa. Rzetelną. Nie na zasadzie wszystko będzie dobrze.
No ale jednak
chcę powiedzieć, że ktoś, kto pyta, zadaje takie pytania, nie można mówić, że on jest przeciwko szczepionkom. Nie, to jest ktoś, kto się troszczy na przykład o zdrowie swojego dziecka. Że proszę zwrócić uwagę, jest powiedziane, że kiedy przychodzi czas zgodnie z kalendarzem, przychodzi zawiadomienie, proszę zaszczepić dziecko. Rodzice przychodzą do lekarza i proszą o kwalifikację. Proszę zbadać moje dziecko. Lekarz mówi, a dziecko jest zdrowe. Dziecko ma katar, a to nic nie znaczy. Z punktu widzenia rodzica to już znaczy. Nie dlatego, że rodzic wie więcej od lekarza w sensie medycznym, ale rodzic obserwuje swoje dziecko i widzi, czy to dziecko zachowuje się jak dziecko zdrowe, bo zna to dziecko, czy też zachowuje się inaczej.
No ale często jest takie ze własnego doświadczenia, wiem, no jest to dziecko jednak badane przez lekarza. Sam rodzic, jeżeli jest tam umówiona, czy z dzieckiem jest umówiony na szczepienie, przychodzi ten termin, no to ja sama widzę, czy to dziecko jest gotowe, czy jest zdrowe po prostu, no czy jest chore. No wiadomo, że z chorym dzieckiem no do szczepienia się nie idzie, ale też przecież zanim...
Niestety bywa różnie.
Ale zanim...
Doświadczenie pokazuje, że niekiedy jest tak, że dziecko jest nie do końca zdrowe, że jest jakaś infekcja, jest to bagatelizowane. Są też sytuacje, w których rodzice proszą lekarza, proszę mi powiedzieć, jakie są możliwe zagrożenia. Proszę mi powiedzieć, że moje dziecko będzie bezpieczne. Proszę mi to napisać, że moje dziecko będzie bezpieczne. I z reguły lekarze tego nie podpisują. No bo to jest taki jakby check in blanco, tak? Nie jestem w stanie przewidzieć do końca, jakie będą konsekwencje. No i w tym momencie zgoda na dokonanie procedury medycznej, czyli szczepienia, którą się uzyskuje od rodziców, od strony formalnej zaczyna być wadliwa. Bo zgoda jest ważna tylko wtedy, jeżeli ten, kto ją wydaje, jest poinformowany całością informacji potrzebnych do tego, żeby świadomie wydać opinię, że się zgadzam, będąc świadom, jakie to są tego konsekwencje. Jak nie wiem, jakie są tego konsekwencje, jak takich informacji mi się nie udziela, tylko słyszę, wszystko będzie dobrze, no to z etycznego punktu widzenia taka zgoda nie spełnia kryteriów, jakie spełniać powinna. A dodatkowa rzecz oczywiście jest taka, że rodzice z jednej strony chcą się zatroszczyć o zdrowie swoich dzieci, wobec tego to nie jest tak, że będą bronić się przed szczepieniami, ale jeżeli rozbudzimy w nich lęk brakiem informacji albo poczuciem, że są manipulowani, albo usłyszą, że ktoś miał niedobre doświadczenie jakieś, no to wtedy zaczynają stawiać pytania i już tacy chętni do zgody nie są. I zaczyna się siłowanie, tak? Zaczyna się straszenie mandatami, straszenie kuratorem, odebraniem czy ograniczeniem praw rodzicielskich, takie historie są. I zaczyna się konflikt, w którego centrum jest dziecko i jego dobro. Wydaje mi się, że to, co jest w tej chwili potrzebne, żyjemy w wieku informacji, to jest bardzo rzetelna, dobrze poprowadzona polityka informacyjna, która pokaże, co robimy, dlaczego robimy, czemu w Polsce mamy tak rozbudowany kalendarz szczepień, w sytuacji jak w innych krajach on nie jest taki rozbudowany. Czy to jest dobrze dla dzieci, czy to nie jest dobrze dla dzieci?
A może ksiądz zna odpowiedź na to pytanie? Dlaczego mamy tak rozbudowany kalendarz szczepień dla małych dzieci?
Odpowiedzmy sobie najpierw, możemy zastosować taką spiskową teorię dziejów, tak? Może ktoś na tym zarabia. No niewątpliwie na farmaceutykach można dobrze zarabiać. Jeżeli jest tak, że...
No co pokazała pandemia COVID-19 i teraz...
Jeżeli jest tak, że lekarz kwalifikujący do szczepienia dostaje prowizję od szczepionek, które zostaną zastosowane.
A dostaje?
Tak, słyszałem, że w niektórych sytuacjach ma to miejsce. Mam nadzieję, że to są odosobnione przypadki. Ale jeżeli tak jest, to jest konflikt interesów. Bo to on działa bardziej na swoją korzyść niż na korzyść pacjenta. Nie? Jeżeli natomiast jest tak, że lekarz bardzo rzetelnie podchodzi do kwestii kwalifikacji dziecka i woli być raczej po stronie ostrożnej, czyli jeżeli ma jakiekolwiek podejrzenie, że może być kłopot, to wstrzymuje, opóźnia szczepienia albo mówi, no tych szczepionek odradzam, tu jest za duże ryzyko, za duże obciążenie, nie? Albo że proszę nie, mimo że to jest mniejsze takie psychiczne obciążenie, bo 6 w 1 szczepionka, tak? Czyli raz kujemy i mamy za jednym zamachem 6 szczepień, ale neurologicznie jest duże obciążenie. No to może to rozłóżmy jednak, nie? Że to będzie oczywiście dziecko częściej kłute, ale dla jego bezpieczeństwa, dla zdrowia w tym wypadku wydaje się, że będzie lepiej, nie? Wydaje mi się, że potrzeba jest rzeczywiście rzetelnego dialogu świata medycyny, prawa, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa pacjenta, tego najmłodszego, ale też rodziców, którzy są prawnymi przedstawicielami dzieci, farmaceutów, polityków, generalnie całe społeczeństwo. Trzeba o tym rozmawiać. Bez obrzucania się inwektywami, bez odsądzania się od czci i wiary, że jak ktoś stawia pytanie o zasadność danego szczepienia, to że jest od razu przed antyszczepionkowcem i szurem, czy jakiś zabobony chce tutaj uprawiać.
A wie ksiądz, co będzie w komentarzach pod tą rozmową?
No obawiam się, że będzie właśnie, że nie znam się, ja się wypowiadam. Myśmy dzisiaj mieli dyskusję w naszym zespole o szczepieniach, bardzo rzetelną. Jedną z ciekawych rzeczy w którymś momencie...
Tylko ja jeszcze przerwę, a w jakim celu się dzisiaj spotkaliście? Czy to był temat...
Tak, nie, po prostu mamy co jakiś czas spotkania. Czasem są tematy zadane w zespole i bo my jesteśmy w służbie episkopatu. Czasem księża biskupi zwracają się o ekspertyzę w danej sprawie, no to wtedy przygotowujemy dokument w danej sprawie. Czasem o taką ekspertyzę zwracają się środowiska lekarskie czy farmaceutów na przykład.
Bo zastanawiam się, skąd dzisiaj ten temat szczepionek u was w zespole.
A dzisiaj wypłynęło po pewnej publikacji w jednej z rozgłośni radiowych, gdzie no, wydaje się, że rozmówca troszkę przeszarżował. Właśnie jakby odsądzając szczepionki w ogóle od czci i wiary i że to jest za daleko idące uproszczenie, którego ofiarami będą konkretni ludzie, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli odrzucimy wszystkie szczepionki, to ryzykujemy, że choroby, które udało nam się wyeliminować, jak polio na przykład, że one wrócą.
No właśnie, bo ja chciałam o to zapytać, na ile ta osobista decyzja co do szczepień ma się do dobra wspólnego?
To jest bardzo dobre pytanie i wokół niego dyskutowaliśmy, że szczepienia, one mają, masowe szczepienia, mają doprowadzić do wykształcenia odporności społecznej. Czyli, że w sytuacji, jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony w tym społeczeństwie, ze względu na odporność stadną, proszę wybaczyć to określenie, że on jest zabezpieczony. Bo są tacy, którzy nie mogą być zaszczepieni ze względu na przykład na swój stan zdrowia. Więc ci są chronieni przez innych. Problem się pojawia wtedy, jeżeli w tym stadzie większa grupa odmawia szczepienia, czy nie jest szczepiona, z różnych powodów, tak? Bo może się okazać, że ta odporność stadna nie zostanie osiągnięta, że ta sieć, która ma nas chronić, będzie za rzadka. No i wtedy mamy problem. No więc co robi społeczeństwo? Społeczeństwo naciska, żeby zacisnąć tę sieć, żeby oka były mniejsze, żeby jednak więcej osób było zaszczepionych. I to jest dobra droga, tylko że w moim przekonaniu trzeba to robić etycznie. Poprzez rzetelną informację i promocję szczepień, poprzez tłumaczenie, zachętę i jakby budowanie poczucia odpowiedzialności, a nie poprzez przymus. Natomiast w rozmowie tam żeśmy doszli do wniosku, że w gruncie rzeczy powinno być tak, że jest, jeżeli zachowamy prawo do decyzji osobistej, to jednocześnie wprowadzamy odpowiedzialność za konsekwencje tej decyzji. Czyli, że jeżeli ktoś odmawia szczepienia w jakimś, na jakąś chorobę, no to, a zachoruje na to, to oczywiście społeczeństwo jest gotowe go leczyć, ale on musi za to zapłacić. Są takie choroby, gdzie to leczenie, no to nie będą wielkie koszty, ale są takie, gdzie to będą ogromne pieniądze. Więc no są, jest taka jakby kwestia ryzyka, czy bardziej mi się opłaca jedno czy drugie rozwiązanie, ale jest jeszcze z tym jakby druga strona. A co jeżeli zaszczepiam się i się pojawiają negatywne konsekwencje? No to wtedy, jeżeli to jest w wyniku tej zachęty społeczeństwa w imię odpowiedzialności za dobro wszystkich, tak? No to to społeczeństwo ponosi konsekwencje tego, że mnie nakłoniło do szczepienia. I jeżeli ja z tego powodu mam poważny uszczerbek na zdrowiu, to nie tylko, że mnie leczy, ale mnie też utrzymuje potem. Nie? Więc ta odpowiedzialność idzie w obie strony. W Polsce to jest w tej chwili nie do przeprowadzenia ze względu na kształt prawa, które daje każdemu dostęp, każdemu obywatelowi dostęp do ochrony zdrowia, więc nie można wymóc, że skoro tu odmawiasz, to tutaj płacisz. No.
Tylko zastanawiam się, jakby to w praktyce wyglądało, kiedy ktoś by powiedział, słuchajcie, musicie się zaszczepić, ale skutkiem ubocznym może być jakaś nieodwracalna choroba. Ale im więcej nas się zaszczepi, tym jest szansa, że wyeliminujemy jakąś tam chorobę. To ja bym sobie na początku bym pomyślała, że jaka jest możliwość, że zachoruję? Ja jeden do ilu? I bym, no nie, jednak ryzyko jest za duże. I ile
ale
osób
proszę
by
zwrócić
tak powiedziało?
Uwagę, że to jest pytanie o zgodę, skądinąd osobny, niezwykle ciekawy temat. To jest pytanie też bardzo zasadne, bo kiedy my idziemy do szpitala, robimy na przykład rezonans z kontrastem. Kontrast to jest sprawdzone. U niektórych ludzi wywoła bardzo poważne powikłania ze zgonem włącznie. No i jest podsuwana nam kartka, że zostaliśmy poinformowani o możliwych skutkach ubocznych, że może się to skończyć zejściem. I teraz, no, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. No i to jest nasza decyzja. I mamy do tego prawo. Mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, zgadzam się, bo wierzę, że te badania są potrzebne i że to jest uzasadnione ryzyko. Oczywiście liczę na to, że się załapię do tej grupy, u której nie będzie konsekwencji negatywnych.
Że nie umrę.
Tak. Umrę kiedyś na pewno, ale może nie dzisiaj.
Nie w trakcie badania.
Tak. Natomiast mam też prawo powiedzieć, nie, skoro jest takie ryzyko, to ja odstępuję od tego badania. To oznacza, że niektóre drogi terapeutyczne będą dla mnie zamknięte. Mówi się trudno.
Czyli idąc...
Ale mam prawo do rzetelnej informacji i mam prawo do decyzji opartej na tej informacji. Nie chcę, żeby ktoś tę decyzję podejmował za mnie. Co innego, jeżeli jest sytuacja wyższej konieczności, pacjent jest nieprzytomny, robimy to, co zgodnie z wiedzą medyczną zrobić trzeba. To jest inna historia, ale wtedy, kiedy pacjent jest świadomy, kiedy pacjent jest w pełni władz umysłowych, to on ma prawo do tego, żeby uzyskać rzetelną informację i żeby udzielić odpowiedzi takiej, jak on chce udzielić. Mając świadomość, że będą takie albo inne konsekwencje.
Odmowa szczepienia moralnie jest w porządku.
Może być w porządku, może nie być w porządku. To znaczy pytanie jest, z jakich powodów odmawiam, tak? Jak to jest nie, bo nie, bo nie lubię pani pielęgniarki, tak? Albo bo mnie lekarz zdenerwował, no to jest głupota.
A sam strach wystarczy? Jest
no,
powodem?
Strach jest bardzo złym doradcą. W ogóle emocje są złym doradcą. To nie jest wtedy zgoda albo jej brak wydana w oparciu o rzetelne informacje, prawda? Więc jeżeli ktoś się boi, to trzeba z nim rozmawiać i spróbować doprowadzić do sytuacji, w której ten ktoś jest w stanie odpowiedzieć tak lub nie, nie dlatego, że się boi, tylko dlatego, że rzetelnie ocenił ryzyko i się w oparciu o wiedzę, którą ma, możliwie kompletną, podejmuje decyzję tak, jak uznaje, że jest dla niego dobre. Więc kiedy ktoś mówi, nie chce się szczepić, no to jest pytanie oczywiście dlaczego. Są, niektórzy mówią, że są sytuacje wyższej konieczności, kiedy państwo miało prawo do przymusu szczepień. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że chociaż dobro wspólne jest wyższego rzędu niż dobro jednostki, to jego fundamentem jest dobro jednostki. I jeżeli depczemy to dobro w kluczu, to znaczy w punkcie godności osoby, a tego dotyczy zgoda, to podważamy samo istnienie dobra wspólnego. W tym moralnym wymiarze. Możemy zapewne osiągnąć skutki, które postulujemy, ale nieetycznie. Są tacy, którzy mówią, szczepienia na COVID ocaliły ileś tam milionów ludzi. To jest trudne do oceny. To myślę tak samo jak, to jest tak samo wzięte z sufitu, jak powiedzieć, że szczepienia na COVID zabiły ileś tam ludzi.
A jak ksiądz wspomina tam ten czas i ten moment wdrażania tych szczepionek, ten w zasadzie ta prędkość tego, no z jednej strony no nowa sytuacja, nikt się czegoś takiego nie spodziewał, z drugiej strony...
No więc tu już właśnie... mam problem z tym, nikt się tego nie spodziewał. Proces wdrażania nowych leków to są 10 lat, czasem więcej.
Tylko te szczepionki, no to...
A tutaj jest tak, że mamy w marcu 2020 roku zostaje ogłoszona pandemia, a w grudniu jest szczepionka? No dla mnie to jest tak dziwna sytuacja, że to jest, no to mi się nie spina mi się to. Że to albo by sugerowało, że ta szczepionka, no ktoś miał nieprawdopodobne szczęście.
No, ale tam ponoć nowy był tylko jeden element w tej szczepionce, a to całe...
Ale wirus był nowy, to na jakiej zasadzie ta szczepionka ma być... Jak ona miała być sprawdzona? Było nam mówione, że ona jest sprawdzona, że ona jest bezpieczna. W ogóle z narracją było mnóstwo ciekawych rzeczy, tak? Najpierw, że nie zachorujesz, potem, że zachorujesz, ale nie umrzesz. Nie, zachorujesz, ale nie ciężko. No może ciężko, ale nie umrzesz. No może umrzesz, ale ocalisz innych. No to było strasznie dużo manipulacji, bardzo dużo takiej... socjotechniki opartej na lęku w skali globalnej. Efektem tego było odcięcie wielu ludzi od dostępu do służby zdrowia. To spowodowało wiele zgonów. Myśmy nie znali tego wirusa. Widzieliśmy, że on jest bardzo zaraźliwy, ale nie wiedzieliśmy, na ile on jest groźny. Dzisiaj w rozmowie jeden z ekspertów zwrócił uwagę, że tym, co najprawdopodobniej nas ocaliło, to była bardzo szybka mutacja tego wirusa, że on przestał być tak groźny. Bardzo szybko. Że któraś już tam druga, trzecia wersja jego nie była tak zabójcza, nie?
Ale pewnie w trakcie pandemii dostawał ksiądz telefony, nie wiem, czy od wiernych, czy też od znajomych księży, właśnie z pytaniem jak do eksperta, do bioetyka, no to szczepić się, czy nie szczepić? Ja wiem, że to jest ogólne takie pytanie. Że...
Tak, były takie pytania i ja na to pytanie odpowiadałem
pytaniem.
Tak. Nie, ja mówiłem tak. Słuchaj, nie umiem do końca odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja mogę ci powiedzieć, że ja się nie będę szczepił, bo ja to przechorowałem. I uważam, że nie potrzebuję. Rozumiem tych, którzy się szczepią, bo logika szczepienia, czyli podania patogenu, żeby uzyskać odporność, sprawdziła się w wielu wypadkach. Mamy zapewnienie, że tutaj też się sprawdzi. No, pytanie jest o bezpieczeństwo zupełnie nowej metody mRNA. Jedni mówią, że ona jest w pełni bezpieczna, inni mówią, że ona jest niebezpieczna i to jest nierozstrzygnięte do dzisiaj. Mój problem był też z tym, że forsowano szczepienie dzieci. Dla mnie to jest absolutnie niegodziwe, bo to jest organizm dziecka jest organizmem w dosyć dużej dynamice wzrostu, niestabilności jeszcze i możliwe nieprzewidywalne konsekwencje są, no nie wolno ich narażać po prostu, ich zdrowia i życia. Pojawiało się bardzo dużo pytań i bardzo dużo takich przemocowych komentarzy i decyzji. Więc całość tego wszystkiego skłaniała mnie do powiedzenia tak, słuchaj, jeżeli się zaszczepisz, nie grzeszysz. Jeżeli się nie zaszczepisz, bo się boisz, bo uważasz, że nie potrzebujesz, masz prawo odmówić. Takie jest moje przekonanie. Ja zresztą byłem w takiej sytuacji wówczas, że nie musiałem wyjeżdżać za granicę, a było takie ryzyko, że będę musiał wyjechać, że na przykład mój przełożony generalny mnie wezwie do Włoch i warunkiem, żeby pojechać wówczas, w tym momencie do Włoch, było, że się jest zaszczepionym, że nie wystarczał negatywny test na lotnisku. No ja wtedy powiedziałem, jeżeli tak będzie, jeżeli będę musiał się zaszczepić, to ze względu na posłuszeństwo, że muszę się udać tam, gdzie się muszę udać, to się poddam szczepieniu. No ale się okazało, że nie musiałem, to się nie zaszczepiłem. Ale ja bym nie chciał, żebyśmy patrzyli na kwestię szczepienia jako kwestię, że ten, kto się zaszczepił, to zrobił dobrze albo źle, a ten, kto się nie zaszczepił, to zrobił źle albo dobrze. Bo to... Myśmy nie mieli ani kompletu informacji co do natury choroby, ani co do działania tych szczepionek. Było bardzo dużo lęku, było bardzo dużo niepewności. Zresztą efektem tego lęku i niepewności były też reakcje Kościoła i w Polsce i na świecie, że
no ja to
były zamknięte kościoły.
Czy dzisiaj, Kościół zdał egzamin w trakcie, podczas pandemii COVID-19?
Znowu, dzisiaj ma pani dzień dobrych pytań. Bo jeżeli będziemy patrzeć na te decyzje, które były wówczas, z punktu widzenia wiedzy, którą mamy dzisiaj, to możemy powiedzieć, nie, no Kościół oblał ten egzamin.
No tak, ale wiele tak nawet wydarzeń historycznych oceniamy, wiele bitew, wojen, właśnie z perspektywy dnia.
I to jest błąd historycyzmu. Nie wolno tego robić. Dobry historyk ocenia daną bitwę, czy dane ruchy polityczne w przeszłości z punktu widzenia wiedzy, jaką mieli ówcześni decydenci.
No to inaczej zadam to pytanie. Co zrobiłby Kościół, jakby się zachował, gdyby taka pandemia przyszła jutro?
Mając tę wiedzę, którą ma dzisiaj, tak? O, myślę, żeby się zachował inaczej.
Co by było innego?
Myślę, żeby nie zamknął kościołów.
Bo ja pamiętam, czytałam, także chyba pierwsza decyzja była bodajże pod koniec lutego, już były takie, nawet gdzieś sobie tutaj wynotowałam, jeżeli to znajdę, tak, że już były instrukcje, już episkopat wydał bodajże takich pierwszych jakichś 5 akapitów, że i komunia na rękę było zalecone i żeby może wody święconej nie używać, czyli nie maczać po prostu rąk w tej samej wodzie co inni. Była już delikatna taka dyspensa dla osób starszych, dla tych, którzy się opiekują, nie wiem, czy dziećmi, czy właśnie osobami jakimiś z różnymi chorobami. Nawet było a propos całowania relikwii, że tego też zaprzestajemy. Znak pokoju, żeby nie podawać... To były takie pierwsze instrukcje, żeby nie podawać ręki. O, i na przykład nakładanie folii na kratki konfesjonału. To takie były pierwsze z końca marca, z końca lutego i z początku marca takie pierwsze instrukcje wydawane przez konferencję episkopatu.
To znaczy, większość z nich to są rzeczy dobre, w tym sensie, że one się odnoszą do elementarnej higieny.
Tak? I do dzisiaj są okej.
Tak. Co do komunii na rękę, to pamiętam bitwy pomiędzy parafianami, że jedni są heretycy, nie szanują Pana Jezusa i tak dalej. W sytuacji, kiedy komunia na rękę znacznie wcześniej była dopuszczona jako druga forma przyjęcia komunii świętej, ja to zawsze mówiłem, słuchajcie, to nie ma aż takiego znaczenia, czy na rękę, czy do ust, na stojąco, na klęcząco, tylko czy z wiarą i czy z miłością i do Pana Jezusa, i do drugiego człowieka, który klęka obok, czy stoi obok. Nie? No i na początku to nie do końca docierało, ale dzisiaj już widzę, że ludzie zaczynają to rozumieć, tak? Że komunia święta to jest spotkanie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła jednak, nie? I że nie mogę mówić, że kocham Jezusa, jeżeli nienawidzę czy odsądzam od czci i wiary drugiego człowieka, który też przystępuje do Komunii Świętej, że on przystępuje w sposób, który mi się nie podoba. No nie. To... Myślę, że dzisiaj Kościół by nie zamknął, w sensie biskupi by nie zamknęli kościołów. Że to był ruch jakoś za daleko idący. On, ja sam pamiętam post, który kiedyś umieściłem na samym początku pandemii, wtedy, kiedy się pojawiły doniesienia o trumnach z Bergamo. Nie wiem, czy pani pamięta to. Potem się okazało, że one nie były z Bergamo, tylko z Lampedusy, że to był jeden wielki fake obliczony na to, żeby rozbudzić epidemię nie koronawirusa, tylko epidemię strachu wśród ludzi. I że to było świadome zagranie. Na ludzkich emocjach, żeby ludzie się bali. Bo jak się boją, to łatwiej jest nimi sterować. Ja pamiętam, że wtedy dałem się zwieść temu. Opublikowałem taki post, że wolę dzisiaj mieć pusty kościół, niż jutro pełen trumien. To jest, wie pani, ja mam takie powiedzenie, że jak ktoś mnie okłamie, to jest zagranie na raz. Więc za drugim razem taka próba manipulacji lękiem i ze względu na lęk przed chorobą i śmiercią, to zamykamy kościoły, ten numer nie przejdzie.
A to
tak,
była...
To mówię za siebie, tak?
Tylko a wtedy zamykanie kościołów było decyzją słuszną moralnie?
Działaliśmy w oparciu o wiedzę, którą mamy, a ściśle mówiąc o wiedzę, której nie mamy, i zalecenia polityków, zakładając, że oni działają z dobrą wolą. I myślę, że znaczna część działała z dobrą wolą. Że ci, którzy świadomie mieli świadomość, że to jest kłamstwo i manipulacja, że tych nie było wielu, ale byli prominentni, mogli wiele osiągnąć. Więc wówczas były to decyzje podyktowane dobrą wolą i próbą ochrony zdrowia społecznego, zdrowia wiernych. Natomiast myślę, że też biskupi zauważyli, że zostali wykorzystani, nie tylko polscy, na całym świecie, zostali wykorzystani jako narzędzie manipulacji w skali globalnej i że ten numer drugi raz może nie przejść.
Tylko zastanawiam się, bo pandemia też zwróciła na coś uwagę. Myślę, że o myśleniu o naszym życiu, o zdrowiu, o śmierci. Chyba nikt tak nie myślał tak dużo, tak często nikt o zdrowych zmysłach, o śmierci, o tym, że może odejść tak naprawdę, że ta śmierć jest bardzo blisko. Na ile to oczywiście było wynikiem tego strachu i tak dalej, to druga sprawa. Ale czy to nie było tak, że myśmy się bali bardziej śmierci, czy bardziej utraty kontroli nad własnym życiem?
O, myślę, że i jedno, i drugie. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że to był też czas, kiedy wzrosła ogromnie wrażliwość w niektórych miejscach. Pamiętam, że kiedy do szpitala trafił jeden z moich współbraci w bardzo ciężkim stanie, pod respirator, a kapelan, który był człowiekiem tego szpitala, był człowiekiem starszym i mocno schorowanym, wobec tego się, zgodnie z zaleceniami, się wycofał. Mój przełożony poszedł do tego szpitala i powiedział tak. Słuchajcie, nie wiem jak to zrobimy, ale mój współbrat, mój ksiądz leży na waszym oddziale pod respiratorem. Nie wiadomo, czy przeżyje. Ja chcę mu udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Więc lekarze tak pogadali. Ubrali tego mojego przełożonego na kosmonautę. I go wpuścili na oddział. No więc on poszedł do tego naszego księdza, namaścił go, po czym się zwraca do lekarza, mówi, a pozostali? No to No to jak już ksiądz jest tutaj na oddziale, to może ksiądz namaścić pozostałych. No to namaścił pozostałych. Nie? Potem było tak, że chyba najpierw co tydzień, a potem co dwa tygodnie przychodził na ten oddział, ubierany był na kosmonautę, wchodził i tych, którzy byli przytomni, spowiadał, zaopatrywał w sakramenty. I wiem, że w wielu innych miejscach było wielu księży, którzy działali podobnie. I też potem widziałem, że z rozmów z tym moim przełożonym i z lekarzami, których znam, że wśród tego środowiska ogromnie wzrosła pewna taka wrażliwość na to, że tych chorych w bardzo ciężkim stanie nie można zostawić samych. Że oni potrzebują opieki. Nie? I oczywiście są też tacy, którzy nie przeżyją i tymi się też trzeba zaopiekować. I to też był strasznie trudny czas, bo przecież to były te pogrzeby w trumnach zawiniętych w folię. Ja bym powiedział, takie nieludzkie te pogrzeby były. I czuliśmy wszyscy, i duchowni, i świeccy, że no tak być nie powinno.
A ksiądz brał udział w takich pogrzebach, gdzie było trumny były folią zawijane?
Byłem na takim pogrzebie, gdzie to zmarła mama mojego współbrata i myśmy odprawiali mszę i nie było ciała w kościele. I jak...
A to gdzie to ciało było?
Ono było w samochodzie. I jak się msza skończyła, myśmy wyszli przed kościół, trumna została wyniesiona na zewnątrz, przeniesiona czy przewieziona na cmentarz, zaniesiona do grobu, od razu złożona do grobu i dopiero były wszystkie modlitwy. Więc to trochę ten cały ceremoniał pogrzebowy był postawiony na głowie i to był taki pogrzeb, jak go nazywam, smutny. W sensie nie było tej całej symboliki i żegnania i powierzania zmarłego Panu Bogu. No to, oczywiście to w modlitwie to wszystko się dokonało, ale te znaki zewnętrzne, one też są istotne i tego
dla
zabrakło.
Dla nas żywych przede wszystkim.
Tak, natomiast pamiętam, że był też taki pogrzeb, to zmarł tata mojej serdecznej przyjaciółki, i żeśmy szukali, to już była troszkę bardziej, to był 21 rok, troszkę bardziej zaawansowana sytuacja, ale też już niektóre rzeczy dawało się zrobić i szukaliśmy zakładu pogrzebowego, który miał umowę, miał zgodę sanepidu na to, żeby przygotować ciało. Nie, że ciało będzie złożone do worka i potraktowane właśnie tak nieludzko, tylko że będzie jak człowiek pochowany, nie? I znaleźliśmy taki zakład i przynajmniej było to, że to ciało zostało przygotowane do pogrzebu, zostało zrobione zdjęcie, żeby przesłać rodzinie, że jest uszanowane, nie? Ale to był strasznie trudny czas dla, myślę, ogromnej rzeszy ludzi. Zresztą w tym czasie w naszym zgromadzeniu to zmarło w sumie ze 20 prawie współbraci, z czego wprost na COVID kilku, ale no to znamienne, bo to na rok umierało 4-5, a nagle w 2 lata zmarło 20. No. Więc myślę, też jakoś mieliśmy takie poczucie solidarności z ludźmi, że śmierć przechodzi pomiędzy nami. Czy my się baliśmy śmierci? Myślę, że to był też taki czas, kiedy można było i samego siebie, ale też innych ludzi można było przygotowywać do tego, żeby popatrzyli na życie w trochę innej perspektywie, popatrzyli na śmierć w perspektywie innej, czyli w perspektywie życia wiecznego i żeby odnowili w sobie wiarę w życie wieczne. Że to nie jest jakiś taki miraż, mit, bajka dla grzecznych dzieci. To jest obietnica, którą Chrystus nam zostawia przez swoje własne zmartwychwstanie. I pamiętam, że miałem kilka takich naprawdę fajnych rozmów z ludźmi i w naszej wspólnocie zakonnej, właśnie wokół śmierci, wokół umierania, wokół takiego mierzenia się też z odchodzącymi współbraćmi, czasem bardzo nagle. Pod tym względem to może dziwnie zabrzmieć, ale to był dobry czas. On był bardzo trudny, ale on był dobry. Właśnie przez to, że w którymś momencie żeśmy przestali się bać, zaczęliśmy patrzeć na nasze życie z wiarą i na życie wiernych. Zresztą w pewnym momencie też, wracając do kościoła, zaczęła się taka walka i wiernych, i księży, i coraz więcej też biskupów do tego, żeby jednak otwierać kościoły, żeby... No, pamiętam, jak myśmy odprawiali na Stegnach w Warszawie w niedzielę. Normalnie mamy chyba 7 mszy, jeśli ja dobrze liczę. No to odprawialiśmy ich 21, jeszcze była dodatkowa, w 3 miejscach, no to były 24 msze. Nie, bo była ograniczona liczba ludzi, tak? No to żeśmy tak liczyli, żeby... Okej, dobra, tam praktycznie drzwi się nie zamykały, w sensie, że kończyła się jedna msza, zaczynała się druga. I widziałem, że ludzie są wdzięczni, nie? Natomiast lęk rzeczywiście był i u niektórych do dziś jest. Tylko bardzo poważny.
Zastanawiam się, bo ksiądz mówi, że no następnym razem na pewno byśmy nie zamykali.
Ja mówię o sobie. Tak. Ja bym
tylko zastanawiam się, czy większym błędem może być właśnie ta nadmierna ostrożność, czy zaniedbanie. Bo mieliśmy wytyczne, jakie mieliśmy, tak?
Mieliśmy wytyczne, jakie żeśmy mieli i podjęliśmy decyzję, jaką żeśmy podjęli. Wówczas wydawała się to decyzja najlepsza z możliwych. Fatalna, ale najlepsza z możliwych. Dzisiaj myślę, że z tą wiedzą, jaką dziś mam, że byśmy takiej decyzji nie podjęli, być może byśmy ponieśli konsekwencje, nie wiem, bo no, jest pytanie, jak by się zachowała władza wtedy, nie? Czy by na przykład nie zostały uruchomione siły przymusu, tak, żeby zablokować, że nie wolno. Tak?
A jeszcze inaczej zapytam, jak ocenić moralnie ludzi, którzy w czasie pandemii nie stosowali się do zaleceń? Bo dzisiaj możemy, ktoś z nich może powiedzieć, a widzicie, głupcy.
Więc to jest ten sam błąd historycyzmu, tak? Ocena tamtego postępowania z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy.
No tak.
Że nic mi się nie stało.
No tak, ale ja sobie myślę, no to ja siedziałam, czy siedziałem w domu, a ty sobie gdzieś tam chodziłeś. No to, a czy ja mogę go ocenić moralnie na tamten czas? Nie ta osoba, która nie stosowała się do zaleceń, tylko ja, który się stosowałem, czy stosowałam.
Znaczy to kto ocenia, jest drugorzędne. Myślę, że pierwszorzędne to jest to, czy w sytuacji wyższej konieczności można się wyłamać.
Można? Jeżeli nie ma się, chociaż każdy mógłby pewnie znaleźć jakiś ważny powód.
Znaczy, powiem tak, były sytuacje, których naprawdę nie rozumiem. W teologii moralnej jest powiedziane, że w sumieniu obowiązuje prawo sprawiedliwe. To znaczy prawo takie, które jest naprawdę konieczne, które zostało prawnie, zgodnie z jakby prawem wyższego rzędu, zostało prawnie wprowadzone i które jest naprawdę konieczne. Więc myślę, że jakkolwiek przepisy o zamknięciu kościołów, czyli zamkniętych przestrzeni, jakoś mają swoje uzasadnienie. Przepisy o tym, żeby nie korzystać z kropielnic, żeby ograniczać, żeby mieć rękawiczki na przykład, jednorazowy, żeby mieć zasłonięte usta. Czy to jest skuteczne, czy nie? Zdania są podzielone, ale jakoś ograniczają ekspozycję na patogeny.
No ale myślę, że jednak w trakcie operacji nawet, no przecież lekarz zawsze, chirurg ma rękawiczki, zawsze ma maseczkę.
Tak jest, a przedtem jeszcze jest dokładnie wyszorowany.
O to chodzi.
Więc ja dlatego mówię, to ma jakieś uzasadnienie. Ale tego uzasadnienia specjalnie nie mam, nie mogę znaleźć w kwestii zamknięcia wejścia do lasu, w kwestii zamknięcia wejścia na cmentarz, że w otwarte przestrzenie, że zamknięto nas w domach. W sytuacji, jak powszechne jest doświadczenie, że w domu jest trudniej utrzymać odporność organizmu niż na zewnątrz.
No zawsze lekarze mówią, wietrzymy dom, wietrzymy sypialnię,
tak,
wietrzymy
tutaj
pokój.
Jakby to... No chyba za daleko to poszło. I teraz, jeżeli ktoś w tym kluczu tak się wyłamywał i szedł do lasu, chociaż był zakaz, to prawdę mówiąc, trudno mi go winić. Natomiast jeżeli ktoś mówił, nie obchodzi mnie, co władza mówi, ja i tak będę robił po swojemu, to idzie za daleko. Więc znowu mamy sytuację, w której wrzucenie wszystkich rzeczy do jednego worka i doczepienie do tego jednej odpowiedzi, no jest nadużyciem w jedną i w drugą stronę. Tak jak myślę, że nadużyciem było totalne zamknięcie życia na całym świecie, zatrzymanie życia na całym świecie, że to było za daleko idące i że takich rzeczy nie wolno robić, że ostatecznie fundamentem powinna być rzetelna informacja i apelowanie do dojrzałości ludzi, a nie przymuszanie ich i zamykanie. Tak w drugą stronę, odpowiedzialność powinna nas skłonić do tego, że no, biorę pod uwagę zdanie ekspertów, że oni uzasadniają rzetelnie i ja staram się w to wchodzić, tak? Więc gdzieś się musimy spotykać tutaj. Natomiast jak eksperci zaczynają manipulować, ja ich na tym złapię, na czymkolwiek, że gdziekolwiek zostałem okłamany, to proszę zwrócić uwagę, że jedno kłamstwo podważy zaufanie do całego systemu. I wobec tego potem jest mi bardzo trudno przyjąć także takie rozwiązania, takie zalecenia czy prawo, które jest naprawdę ważne, potrzebne i może pomóc. Bo no, tu mnie okłamali, a tutaj mam wierzyć. No, ktoś powiedział, raz kłamca, zawsze kłamca.
Tym bardziej, że chyba moment, ja tu w cudzysłów to włożę, zakończenia pandemii był dosyć taki znaczący.
Bo co pani ma na myśli?
Rozpoczęcie wojny na Ukrainie.
Tak, że jak bomby lecą, to wirusy znikają.
Nagle przestało być ważne szczepienia, ważne jakiekolwiek obostrzenia. Z dnia na dzień.
No to interpretacja wtedy jest taka, a dwa dni wcześniej to one były ważne? Rozumie pani, to tego typu koincydencje skłaniają do tego, żeby podważyć potem decyzję czy prawo, które przyjdzie w przyszłości. Nie? Czy to ograniczenie, które zostaje nałożone, to ono jest potrzebne, czy nie jest potrzebne? To zagrożenie mam realne, czy nierealne?
No, myśli ksiądz, że dzisiaj daliby się ludzie zamknąć drugi raz w mieszkanie?
Więc myślę, że mógłby być z tym duży kłopot. Że przekonali się, że ta manipulacja była za daleko posunięta, wobec tego odrzucimy na nowo. I to jest bardzo poważne ryzyko i duży błąd ze strony tych, którzy ten manewr z zatrzymaniem świata w czasie pandemii zrobili.
Bo tutaj mamy i konsekwencje tak naprawdę, jakby tak podsumowując, patrząc już z perspektywy iluś tam lat po tej pandemii, no to mamy i pozytywne aspekty, tak jak tutaj ksiądz też mówi o wrażliwości ludzkiej, o tym, że zaczęliśmy trochę inaczej patrzeć na nasze życie, na to życie wieczne, ale też no, dużo jest takich aspektów negatywnych jednak.
No myślę, że jednym z aspektów negatywnych jest to, że jeszcze mniej ufamy politykom niż ufaliśmy. Nie? I to jeszcze na nasze polskie warunki, no to jest wyjątkowo bolesne, dlatego że dobro wspólne to nie jest kwestia tylko zbiorowej odporności na choroby. To jest też kwestia kształtu życia społecznego. Zgody na to, żeby mieć jedną, że mamy jedną ojczyznę, tak? Że mamy jeden kraj, to jest nasz wspólny dom. Możemy się różnić, ale że wszyscy się jakoś w nim szanujemy. No tego nie ma. I myślę, że sposób, w jaki problem z pandemią został poprowadzony, a potem zanikł, że to jest tylko taki jeszcze jeden kamyczek do tego worka. No niefajna jest to sytuacja. Ja bym wolał, żebyśmy zakończyli jakimś może bardziej pozytywnym aspektem, że
przetrwaliśmy.
To raz, ale że...
Ale jeszcze chcę o coś jedno zapytać, bo bardzo często się pojawiają takie tezy, nie wiem, czy ksiądz się z tym zgodzi, czy nie, że no, ludzie nie wrócili do kościołów.
Oni jakby... A wrócili.
No właśnie o to chcę zapytać. Jak realnie to wygląda?
Myślę, że zdecydowana większość wróciła. Część z tych, którzy przychodzili wyłącznie z tradycji, to ci odpadli. Ale... Nawet ci stopniowo wracają.
O, jeszcze znalazłam jeden plus. Teraz przepraszam, że przerwę mi się przypomniał, że chyba wszystkie, nie jestem, jeżeli się mylę, proszę mi powiedzieć, chyba wszystkie telewizje w Polsce transmitowały mszę świętą niedzielną.
To było tak. I że były transmisje z kościołów.
Właśnie.
To było bardzo fajne. Niektóre z nich były trochę karkołomne.
Tak, ale można było swojego księdza zobaczyć, swojego proboszcza.
I
tak.
To zostało w naszej parafii jest... Jedna msza w niedzielę, jedna msza codziennie jest zawsze transmitowana. Myślę, że to jest dobre dla ludzi starszych. Natomiast to nie jest też jednoznaczne, dlatego że niektórzy się przyzwyczaili do tego, że oglądają i mówią, uczestniczę w domu przez telewizor. Chociaż zupełnie spokojnie by mogli przyjść do kościoła, ale nie czują takiej potrzeby. Dotrzeć do nich jest czasem trudno. Czasem się udaje przy okazji świąt, spotkania takiego czy innego, nawet w sklepie. Czasem się da zahaczyć, że no, do sklepu pani przyjdzie, a do kościoła pani nie przyjdzie. No, to jak to tak?
Nie? Niech pani nie czeka, aż panią przyniosą.
Nie, ja to wolę inaczej. W sklepie Pana Jezusa w Komunii Świętej pani nie dostanie. I przez telewizor też nie. Więc ogromnie wielu ludzi wróciło. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że ci, którzy wrócili, czy ci, którzy walczyli o możliwość uczestnictwa w mszy świętej przez całą pandemię tak naprawdę nigdy się nie pogodzili z sytuacją zamkniętych kościołów, to ci się bardzo wzmocnili też. Także mocni się stali mocniejsi, słabi się stali słabsi. Ale znaczna część tych słabszych wróciła. Jeżeli kogoś nie ma, to nie ma tych, którzy i tak w gruncie rzeczy bardzo słabo byli obecni. To nie znaczy, że nam ich nie brakuje. Brakuje. Że myślę, że dobrze by było, żeby wrócili, ale mogą wrócić dopiero wtedy, kiedy sami zobaczą, że warto. Co oznacza, że no my mamy, mówię, nie my księża, my, którzy jesteśmy w kościele. Ja, pani, nasz realizator ze studia, wszyscy.
Właśnie, którzy oglądacie.
Nas oglądacie, że To jest nasze zadanie, żeby tak żyć, żeby przyciągnąć innych.
Żeby się nie sąsiad przymusem. Zachwycił naszym życiem.
No tak, żeby zobaczył w naszym życiu miłość Boga. To tak.
A to jest pozytywne zakończenie?
A to tak, to ono jest lepsze zakończenie.